Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Nie stawiamy spójności europejskiej pod znakiem zapytania. Wierzymy w Europę i w jej wartości. Chcemy ją razem budować, powiedział na Węgrzech premier Mateusz Morawiecki. W Budapeszcie spotkał się z premierem Viktorem Orbanem. Na wspólnej konferencji premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska i Węgry mają spójne spojrzenie na bieżące problemy Unii, między innymi na kryzys migracyjny czy Brexit. Wskazał w tym kontekście na dużą rolę Grupy Wyszehradzkiej, która, jak mówił, wnosi wiele dobrego do wspólnoty europejskiej.
Dla nas jest to bardzo ważny wymiar. Grupa Wyszehradzka jest kluczową częścią Europy Środkowej i Unii Europejskiej, która daje Unii Europejskiej solidny wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo, również stabilność polityczną i mocno proeuropejską postawę jednocześnie. Myślę, że to jest bardzo ważne i wartościowe dla całej Unii Europejskiej w dobie, kiedy bardzo wiele różnych tematów i wiele różnych wydarzeń się dzieje, które stawiają spójność, spoistość Unii Europejskiej pod znakiem zapytania. My jej nie stawiamy pod znakiem zapytania. Wierzymy w Europę, wierzymy w wartości europejskie. Razem, chcemy je razem budować.
Premier Mateusz Morawiecki dodał, że duża część dwustronnych rozmów poświęcona była kwestiom gospodarczym, między innymi w związku ze zbliżającymi się negocjacjami o przyszłych ramach finansowych Unii. Zaznaczył, że również w tych kwestiach Polska i Węgry stoją na podobnym stanowisku. Z kolei premier Viktor Orban w swoim przemówieniu wskazał, że decydującą siłą Europy Środkowej jest Polska. My wszyscy, którzy wierzymy w Europę Środkową, jesteśmy zainteresowani tym, aby polska gospodarka była wielka i silna, zaznaczył szef węgierskiego rządu. Nie mamy do czynienia z sytuacją krytyczną. Bezpieczeństwo pacjentów nie jest zagrożone. Mają oni dostęp do opieki, mówił szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł. W trakcie posiedzenia Komisji Zdrowia minister poinformował o skali i skutkach protestu lekarzy. W ostatnich miesiącach część lekarzy zrezygnowała z pracy powyżej 48 godzin tygodniowo, domagając się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i podwyżek.
Aktualnie klauzule opt-out upoważniające czy umożliwiające pracę powyżej 48 godzin tygodniowo wypowiedziało obecnie 3546 lekarzy, z czego 1889 to są rezydenci. Przypomnę tutaj na marginesie, że w polskich szpitalach pracuje ponad 88 tysięcy lekarzy, w tym około 16 tysięcy lekarzy rezydentów. Więc jeżeli dobrze policzymy, to te liczby, które podałem, oznaczają, że klauzulę opt-out wypowiedziało około 4% lekarzy i około 11% lekarzy rezydentów.
Minister Zdrowia oświadczył, że w najbliższych dniach zaprosi przedstawicieli porozumienia rezydentów na kolejną rozmowę. Ocenił też, że postulaty protestujących są realizowane. Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł PO Bartosz Arłukowicz, ocenił, że jesteśmy w sytuacji krytycznej. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła z kolei, że jej partia oczekuje dymisji ministra. W trakcie obrad członkowie Komisji Zdrowia zaapelowali o zaprzestanie protestu polegającego na wypowiadaniu klauzuli opt-out. W Polsce rośnie zatrudnienie cudzoziemców. Ich udział w rynku pracy waha się między 2,5 a 5%, stwierdziła minister pracy Elżbieta Rafalska. Rekordowo niskie bezrobocie wpłynęło na wzrost imigracji zarobkowej. Według szacunkowych danych na koniec ubiegłego roku wydano 250 tysięcy zezwoleń na pracę dla osób spoza Unii Europejskiej. Najwięcej otrzymali obywatele Ukrainy.
Otóż jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, to wydajemy im 85% zezwoleń na pracę i rejestrujemy 95% oświadczeń dla obywateli Ukrainy. Na kolejnych miejscach mamy Białoruś, Mołdawię, Indie, Nepal, Turcję, Armenię, Chiny i Wietnam. Jak wygląda nasz udział cudzoziemców w polskim rynku pracy? Należy go szacować dzisiaj na kilkuprocentowy.
Cudzoziemcy najczęściej pracują w rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, transporcie, handlu, gastronomii i w gospodarstwach domowych. Znacząco wzrosła też liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego. W 2008 roku było ich 65 tysięcy, a na koniec trzeciego kwartału 2017 roku 423 tysiące. 1 stycznia tego roku weszły w życie nowe zasady dotyczące sezonowego zatrudnienia cudzoziemców. Zgodnie z nowelą, obok zezwoleń na pracę, które mogą zostać wydane przez wojewodę na okres do 3 lat, wprowadzone zostanie zezwolenie na pracę sezonową. Nowe przepisy zakładają też stworzenie rejestru pracy cudzoziemców. Premier Mateusz Morawiecki powołał Polską Grupę Lotniczą. Jest to spółka akcyjna z wynoszącym 1 200 000 000 zł kapitałem, która docelowo ma skupić najważniejsze państwowe podmioty, które działają w branży lotnictwa pasażerskiego. W jej skład wejdą m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT. Prezes PLL LOT Rafał Milczarski, który stanie na czele Polskiej Grupy Lotniczej, podkreślał, że jej powołanie to m.in. odpowiedź na rosnący popyt na przewozy lotnicze w naszej części Europy. Projekt Polskiej Grupy Lotniczej stanowi przygotowanie polskiej branży lotniczej do szansy, jaką będzie budowa centralnego portu komunikacyjnego, mówi minister Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Podkreślamy, że Polska jest jednym z najszybciej rosnących rynków lotniczych na świecie. Nadrabiamy wieloletnie zapóźnienia i gonimy rynki europejskie, gdzie obywatele latają 3-4-krotnie częściej niż Polacy. Z tego powodu polski rynek cieszy się wielkim zainteresowaniem podmiotów zagranicznych. Jeżeli polski rząd nie przygotowałby polskiej branży lotniczej na wzrost rynku, wtedy zyski zostałyby skonsumowane przez podmioty zagraniczne. Natomiast powołanie Polskiej Grupy Lotniczej pozwoli, żeby zyski ze wzrostu rynku, zyski z tej szansy, jaką daje budowa centralnego portu komunikacyjnego pod Warszawą, zostały w Polsce.
Szczegółowy skład Polskiej Grupy Lotniczej i formuła jej działania ma zostać zaprezentowana w najbliższych miesiącach. Podmioty, które wejdą w skład PGL, mają zachować odrębność organizacyjną i kapitałową przy realizacji jednej wspólnej strategii odpowiadającej potrzebom rynku lotniczego. Zgodnie z zapowiedziami powstanie też nowa spółka, która w ramach grupy zajmie się leasingiem samolotów pasażerskich. To dwie fundamentalne ustawy. KRS to swego rodzaju silnik polskiego wymiaru sprawiedliwości, stwierdził wiceminister Michał Woś. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały nowela ustawy o KRS oraz nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Autorem rozwiązań jest prezydent Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego przedstawił własne rozwiązania po tym, jak wcześniej zawetował ustawy PiS-u. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś na antenie telewizji Trwam podkreślił, że rząd każdą z ustaw chce usprawnić wymiar sprawiedliwości, który w wielu obszarach wymaga zmiany.
Te dwie ustawy, które ukazały się już w Dzienniku Ustaw, czyli wkrótce wejdą w życie, w pierwszej kolejności ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, później ustawa o Sądzie Najwyższym, no są to ustawy fundamentalne, bo też są to dwie fundamentalne instytucje dla polskiego sądownictwa. No można powiedzieć, że Krajowa Rada Sądownictwa to jest taki silnik polskiego wymiaru sprawiedliwości. To jest taki silnik, który, czy organ, który decyduje o tym, że o tym, kto będzie sędzią, w jaki sposób wyglądają awanse sędziowskie i jak się kształtuje właśnie te oblicze polskich sędziów i polskiego sądownictwa. I ustawy reformują w sposób bardzo dobry, reformują te dwie instytucje.
Nowelizacja o KRS-ie wprowadza wybór 15 członków KRS sędziów na wspólną 4-letnią kadencję przez Sejm. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. możliwość składania do Sądu Najwyższego skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym te z ostatnich 20 lat. W Sądzie Najwyższym powstaną dwie nowe izby: kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz dyscyplinarna, z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Na koniec Watykan. Ojciec Święty Franciszek omówił formułę aktu pokutnego. Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie papież kontynuował cykl kateches o Eucharystii. W kontekście obrzędów wprowadzających papież Franciszek wskazał na znaczenie spowiedzi powszechnej. Jednocześnie podkreślił, że absolucja kapłana, który wzywa Boga, by zmiłował się nad nami i odpuściwszy nam grzechy doprowadził nas do życia wiecznego, nie posiada skuteczności sakramentu pokuty. Dla odpuszczenia grzechów ciężkich, nazywanych również śmiertelnymi, konieczna jest spowiedź i rozgrzeszenie sakramentalne, zaznaczył Ojciec Święty. Papież wymienił też inne akty pokutne, jak pokropienie wodą święconą na pamiątkę chrztu czy śpiew Kyrie eleison, gdy wzywamy Boga, błagając Go o miłosierdzie. Uświadomienie sobie w akcie pokutnym własnej grzeszności pomaga nam otworzyć serca, by błagać Boga o miłosierdzie. Tylko ci, którzy potrafią uznać własne grzechy, mogą liczyć na przebaczenie, przemianę i nawrócenie, mówił Ojciec Święty.
Po wyznaniu grzechów błagamy Najświętszą Marię Pannę, aniołów i świętych, aby modlili się za nas do Pana. Także w tej dziedzinie cenna jest wspólnota świętych, wstawiennictwo tych przyjaciół i wzorców życia, które podtrzymuje nas w drodze ku pełnej komunii z Bogiem, gdy grzech zostanie unicestwiony na zawsze.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na audiencji. W kilku słowach zwrócił się też do Polaków.
Życzę Wam wszystkim szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku. Niech będzie on dla Was, dla Waszych rodzin, bliskich, dla wszystkich żyjących w kraju i za granicą, dla całej Waszej Ojczyzny, czasem pokoju, spełnionych nadziei, obfitującym w Boże dary i opiekę świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Niech Chrystus, Bóg mocny, Książę pokoju narodzony w Betlejem, przenika wasze serca swą obecnością i wam błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Transmisję audiencji przeprowadziła Telewizja Trwam. Jej fragmentu można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja. To były wiadomości w Radiu Maryja.